wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Wiecie, kiedy ostatnie święta robiłem zakupy i tak dalej, człowiek jeździł to tu, to tam, po sklepach, to wszędzie widziałem, że są święta. Wszędzie widziałem, że są Mikołaje, bombki, choinki, no wiecie sami, co było, teraz idzie Nowy Rok. Był jeden problem z tym wszystkim, taka myśl moja, którą się chciałem z wami podzielić. Siedziałem sobie w jednym z centrów handlowych, trochę byłem zmęczony, kupiłem sobie sok, siedzę i tak patrzę, wiecie, tłumy idą tam i z powrotem, zakupy, kolejki przy kasach stąd do końca świata. I w pewnym momencie taka myśl mi przyszła do głowy. Gdybym był kosmitą, rozumiecie, kosmita, taki, co z innej planety przyjechał i nic nie wie o Ziemi, absolutnie nic. Po prostu pierwszy raz w życiu na Ziemi jest i wylądowałbym w centrum handlowym, zakładając, że nie zwróciłbym niczyjej uwagi, usiadłbym sobie i zacząłbym patrzeć, wiedziałbym, że są święta, tylko kompletnie nie wiedziałbym, o co w nich chodzi. Widziałbym, że ludzie mają jakieś drzewka, gwiazdki, światełka, że to jest oczywiście wszystko strasznie piękne, bo ja też lubię te światełka. Tylko problem w tym, że nie wiedziałbym, dlaczego to jest. Wiecie, taka myśl mnie doszła, że patrzę, tyle tego jest, ale żadna z tych rzeczy już nie mówi o Jezusie. Kiedyś jeszcze jak byłem dzieckiem, to jakiś tam żłóbek był, jeszcze coś tam próbowali powiedzieć. Teraz już nic nie ma. Teraz wiedziałbym, że o coś chodzi, tylko nie wiedziałbym o co. Jako że pochodzę z chrześcijańskiego kraju, no to wiem o co. Przechodzę koło tego normalnie, prawda? Ale gdybym tak był zupełnie innej planety, nie miałbym pojęcia, o co chodzi. A w Kościele i wszędzie o Jezusa chodzi. Pięknie jest mieć pieśni, ale to o Jego chwałę chodzi. Pięknie mieć nawet taki klasyczny, wyjątkowy koncert jak dzisiaj, ale to o chwałę Jezusa chodzi. Pięknie jest studiować Słowo Boże, ale to o Jezusa chodzi. I z tego powodu mam jedno pytanie. Czy jest na sali pastor z Dąbrowy? Mirek, proszę cię tu do przodu, przyjacielu. On trochę zaskoczony, widzę. Ja lubię zaskakiwać ludzi. To jest mój przyjaciel, pastor zboru w Dąbrowie. Ja bym chciał, aby zanim zacznę się dzielić Słowem Bożym, witaj w ogóle. Zanim się zacznę dzielić Słowem Bożym, byście posłuchali świadectwa, co Pan Jezus może zrobić w życiu człowieka. Bo kiedy opowiadał mi o swoim życiu, to powiem wam, że bardzo, bardzo byłem tym poruszony. Podziel się z nami.
Dziękuję bardzo. Zdążyłem się przyzwyczaić do zaskoczeń. Także witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Mirek Kozieł. Faktycznie przyjechałem z Dąbrowy Górniczej. Służę obecnie w zborze w Katowicach. A co dalej, to Pan Bóg jeden wie. I może wstępem do swojego świadectwa uczynię jeden werset z Psalmu 94, 17 werset. I tutaj psalmista pisze takie słowa. O gdyby Pan nie był mi pomocą, moja dusza już dawno byłaby w krainie milczenia. I mogę się pod tymi słowami podpisać. Gdyby Bóg w pewnym momencie, gdyby Jezus Chrystus nie stanął na drodze mojego życia, to mnie by już na tym świecie nie było. To, że tu dzisiaj stoję, to, że no, wyglądam jak wyglądam i mówię tak jak mówię, to jest Boży cud. To nie jest coś takie zupełnie normalnego w moim życiu. W moim życiu to jest, wydarzył się wielki, wielki cud i pokrótce o tym powiem. Ja pochodzę z rodziny, gdzie, z patologicznej rodziny, gdzie ojciec nadużywał alkoholu, matka za bardzo się no, nie interesowała, przynajmniej mną. W wieku 7 lat miałem pierwszy kontakt z alkoholem. W szkole podstawowej, w 7, w 8 klasie, bo wtedy jeszcze nie było gimnazjum, to regularnie przychodziłem pod wpływem alkoholu, później doszły narkotyki. Byłem swego czasu dealerem narkotyków, sprzedawałem narkotyki. To spowodowało, że któregoś dnia na oczach kilkuletniej córki przyjechała taka mafia. Weszli do mieszkania, przystawili mi pistolet do głowy, zabrali towar. I w takim lęku, w takiej traumie, w takim strachu żyłem ja i moja rodzina. Doszło do tego, że w wieku 29 lat miałem profesjonalnie zrujnowane życie. Alkohol całkowicie wypłukał resztki energii z mojego organizmu. Byłem strasznie zniszczony przez alkohol. Natomiast narkotyki, które zażywałem, całkowicie zrujnowały mnie psychicznie. A więc byłem wrakiem człowieka. Nie miałem żadnej nadziei, nie miałem żadnych perspektyw na swoje życie. I to spowodowało, że próbowałem wtedy jakoś myśleć poważnie o życiu i zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby nie pić. Ale byłem tak bardzo uzależniony, że tak naprawdę nic nie mogłem zrobić, pomimo najszczerszych moich chęci, pomimo walki o swoje własne życie, nic nie mogłem zrobić. Medycyna okazała się bezradna, wszelkiego rodzaju terapie okazały się w moim przypadku nieskuteczne. Wtedy prowadziłem ze swoją żoną, z którą dzisiaj tutaj też jestem, prowadziliśmy sklep, prowadziliśmy taki interes, który zresztą przepiłem, i do tego sklepu w pewnym momencie przyszedł człowiek, który wyglądał inaczej niż powinien wyglądać, niż przyzwyczaiłem się, jak wyglądał. I to był taki knajpiany grajek, który zawsze miał przydługawe włosy, rozpiętą koszulę, zarośnięty, nieogolony, i w knajpie zawsze było mnóstwo ludzi obok niego, a on im tam grał na gitarze, śpiewał i był wiecznie pijany. I tak go pamiętałem, i któregoś dnia do sklepu przyszedł taki człowiek elegancko ubrany, kulturalny, zadbany, ładnie mówi i przygląda mi się. A ja byłem w tym czasie cały czas pod wpływem alkoholu i któregoś dnia on mi powiedział o Jezusie. W prostych słowach. Wiecie, ja się później dowiedziałem, że prawdopodobnie ten człowiek był analfabetą. On nawet podstawówki nie skończył. Był bardzo bity w przeszłości przez swoich rodziców i wszystko, co wiedział o Jezusie, to nie to, co przeczytał, ale to, co o nim usłyszał. I on mi w prostych słowach opowiedział o Jezusie. Mówi: Mirek, jest dla ciebie nadzieja, spójrz na mnie. Pokazał mi nawet wypis ze szpitala, u niego stwierdzili raka. Później wyszedł gdzieś tam, pojechał gdzieś do kościoła, ktoś się o niego pomodlił i on mi później pokazywał, że po prostu to gniazdo raka zniknęło. Dwa wypisy ze szpitala. I nawet to mnie tak nie przekonywało, jak ten jego wygląd i ta jego prostota i miłość, z jaką opowiadał o Jezusie. I kiedy wszystkie argumenty moje zostały wyczerpane, kiedy już praktycznie nie miałem się czego uchwycić, powiedziałem tak: słuchaj, ja chcę z tobą pojechać do tego kościoła, do którego ty chodzisz. I pamiętam, to była środa, to było tygodniowe nabożeństwo i postanowiłem sobie, że nie chcę tego oglądać, nie chcę tego doświadczać pod wpływem alkoholu. I postanowiłem już w nocy nic nie pić, bo u mnie cykl trwał na okrągło. W nocy kończyłem pod wpływem alkoholu, rano pierwsze, co musiałem zrobić, to się napić. I postanowiłem po trzeźwemu zobaczyć kościół. I mój organizm wtedy wytrzymał do godziny 15:00. I nabożeństwo było 18, ja nie dotarłem, o 15 mnie pogotowie zabrało spod sklepu z padaczką poalkoholową. I tak się zaczął mój bój o życie. I później przez jakiś czas nie piłem, chyba przez 2 miesiące, a później na nowo zacząłem pić. I myślałem, że się po prostu już wykończę. Myślałem, że całkowicie zapije się na śmierć. Po prostu takie mnie dopadło jakieś mocne pragnienie picia po tym krótkim okresie niepicia, że myślałem, że się wykończę. A ten człowiek cały czas był przy mnie. I wiecie, co było ciekawe? On patrzył na mnie, na moją zapijaczoną twarz. Niemalże siedział przy łóżku i nie prawił morałów. Nie mówił, jak bardzo źle robię, ale swoją obecnością pokazał, jak bardzo Jezus mnie kocha. I pamiętam, próbowałem się ratować. Poszedłem do mojej żony, mówię, zawieź mnie do szpitala. Ja po prostu muszę coś ze sobą zrobić. I żona zawiozła mnie do szpitala. Ja pojechała po piżamę, ja tam zostałem. Powtykali mi jakieś probówki. Nie probówki, tylko kroplówki. I po pewnym czasie, nim żona przyjechała ze szpitala, ja już uciekłem stamtąd, powyrywałem to wszystko. Wróciłem do domu, kiedy żona zobaczyła, że mnie w szpitalu nie ma, wróciła znowu do domu, a ja przed nią uklękłem i powiedziałem, Ania, daj mi klucze od sklepu, ostatnie dwa ja bolę. Ja myślałem, że się rozsypę w tym czasie. I żona rzuciła klucze i wtedy chyba coś tam rzuciła przez ramię, że ona już tego nie wytrzyma. Ja poszedłem do sklepu, wyciągłem dwa jabole ze skrzynki, napiłem się. Jabole to wina. To... Ulżyło mi się, ale na drugi dzień szliśmy do sklepu bez jakiejkolwiek nadziei. Słuchajcie, w tym sklepie ja w stanach delirium. Zawsze musiałem być w obecności żony, bo miałem lęki, bałem się, że cokolwiek mi się stanie. I leżałem na takiej dużej zamrażarce. I po raz pierwszy chyba tak od serca pomodliłem się do Boga. Powiedziałem tak, Panie Boże, mam tylko jedną prośbę do Ciebie. Spraw, żebym nie szedł na odwyk, żebym nie szedł do szpitala, bo wtedy to już długi wyszły. Byliśmy potwornie zadłużeni. Gdybym ja przestał zaopatrywać sklep albo żona sprzedawać, to po prostu stracilibyśmy jedyne źródło utrzymania. Ja wiedziałem, że jestem potrzebny. Ja powiedziałem, spraw, żebym go nie szedł do szpitala. Ten cały ciężar, ten cały bałagan, już wtedy długi wyszły, chcę nieść razem z moją żoną. I zacząłem płakać. Strasznie wtedy się tam rozpłakałem. To było na zapleczu sklepu, kiedy żona usłyszała, że ja płaczę. Przyszła ze sklepu i pierwsze, co pomyślała, to to, że trzeba po pogotowie dzwonić, bo coś mi się dzieje. A ja wypowiedziałem słowa, to było ponad 15 lat temu, słowa, które zmieniły historię mojego życia. Ja powiedziałem tak, Ania, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja nigdy nie potrzebowałem tak Jezusa jak teraz. I żona myślała, że mi odbiło i poszła sprzedawać z powrotem tam na sklep, a ja po prostu stałem, klękłem, a później położyłem się, leżałem i cała moja modlitwa to była, Panie Jezu, proszę przyjdź i zmień moje życie. Nie wiem, ile to trwało, może 20 minut, kiedy ja wstałem, otarłem łzy. W ogóle nigdy chyba w życiu tak nie płakałem jak wtedy. I pierwsze, co zobaczyłem na zapleczu sklepu, to skrzynki z alkoholem. Wino, piwo, wódka. I mówię, każda butelka wrzeszczała, żebym ją otworzył. Miałem tak potwornego kaca. Ale od tego dnia to coś przestało panować nade mną. Ja zacząłem panować nad tym. I kiedy weszła z powrotem moja żona na zaplecze, ja powiedziałem po raz 1625 raz. Ania, ja już nie będę pił. Ale 15 lat temu to był ostatni raz. W końcu trafiłem do tego kościoła, do którego miałem trafić. To był zbór w Dąbrowie Górniczej właśnie. Tam się mną zaopiekowano, tam się mną zatroszczono. Zacząłem spłacać długi pracując w niemieckiej firmie, gdzie byłem traktowany jako taki, bym powiedział, gość od układania podkładek i śrubek w kanciapie, w takiej budzie. Ale jak sobie pomyślałem, że mi 3000 za to wpłynie, bo tyle gdzieś zarabiałem wtedy, to mi lżej się stawało. Ale strasznie miałem pragnienie odbudować swoje życie. Patrzyłem na niemieckich specjalistów, którzy nosili takie srebrne walizki i chodzili sobie z tymi walizkami, a ja jak ten świr, za przeproszeniem, w jakiejś budzie układam podkładki i śrubki i strasznie mi było z tego powodu przykro. Ja nigdy się nie nauczyłem pracy. Ja całe życie byłem uczony kombinować. Miałem dwie lewe ręce do pracy, Pan Bóg mi je wyprostował i zaczął się proces odbudowy mojego życia. Kiedy zauważono we mnie, że chcę pracować, chociaż nie potrafiłem, słuchajcie, tam byli ludzie, którzy mnie chcieli zwolnić, podania na szefa pisali, bo ja się naprawdę do pracy nie nadawałem. No gdzie ja się miałem pracy nauczyć? Z tyle tylko, że chciałem bardzo pracować, bo wiedziałem, że zginiemy w długach po prostu. Po 2 latach nauczyłem się, przepraszam, To taka przypadłość kaznodziejska. Po 2 latach nauczyłem się pracy. Wysłano mnie na kurs do Niemiec. Słuchajcie, za 2 lata nosiłem taką samą srebrną walizkę. Łączyłem centra informatyczne, tysiące kabelków, serwery jakieś i wiecie, i byłem przeszczęśliwy, że mogłem mieć takie narzędzia w torbie, o których mi się nawet nie śniło. Wiecie, skracając tą, bo to by dużo by naprawdę można by było mówić, ale chcę wam powiedzieć, że 10 lat temu zostałem powołany też do pracy w kościele, w Dąbrowie Górniczej, zacząłem służyć Panu Bogu, zacząłem pracować wśród ludzi uzależnionych, zaangażowałem się bardzo mocno w pracę wśród ludzi uzależnionych w Dąbrowie i nie tylko. I widzę, jak Pan Bóg również zmienia takich ludzi. Jak Pan Bóg dotyka się serc, dotyka się życia ludzi uzależnionych. I to jest niezwykłe, jak można na własne oczy widzieć, jak wiecie, Pan Bóg dokonuje ewidentnych cudów w życiu tak wielu, wielu ludzi. I gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek składam świadectwo, gdziekolwiek mówię, kim byłem i kim jestem, to chcę wyraźnie to podkreślić. To, co Mirek mówił tutaj, że tu naprawdę w tym wszystkim chodzi o Jezusa. W tym wszystkim najbardziej chodzi o Jezusa. Bo tylko Jemu zawdzięczam swoje życie. Tak jak mówię, to, że tu przed wami stoję, to jest cud. Pan Bóg sprawił, że po 4,5 roku spłaciliśmy wszystkie długi, podjęliśmy pracę. Kiedy przyszedłem, jeszcze powiem króciutko jedną historię, kiedy przyszedłem do kościoła, wiecie, pierwszy raz ludzie w kościele i przed, już nie pamiętam, ktoś przywitał się tam z nami i tak dalej i takie pytanie zadał, czy oddałem swoje życie Jezusowi? Mówię, kazanie mi się podobało, nawet tak jakby pastor coś o mnie wiedział. Atmosfera bardzo fajna, miła, ludzie grzeczni, przyjemni. Czuję się jak w domu, ale czy życie oddać Jezusowi? Hola, hola. Poszedłem do domu i zacząłem o tym myśleć. Co to znaczy oddać życie Jezusowi? Czy, no nie wiem, mam tutaj jakąś ofiarę z siebie złożyć? Czy mam, no nie wiem, jakiś... Na czym to polega, że mam oddać życie Jezusowi? Ja, wiecie, nie bardzo chciałem swoje życie oddawać Jezusowi. Ja mu oddałem, nie wiedząc tego po prostu, bo ja się nawróciłem na zapleczu sklepu, a nie w kościele. I ja po prostu nie wiedziałem, co z tym zrobić. I zacząłem tak myśleć o swoim życiu. Tak naprawdę, co ja mam Jezusowi oddać? Co to jest to moje życie? I kiedy sobie zweryfikowałem te dziedziny życia, życie zawodowe, moralne, jakieś takie społeczne z ludźmi, okazało się, że jest wszystko dno, wszystko dno. I zrozumiałem, że tak naprawdę ja nie mam co oddawać Jezusowi. I pamiętam, uklęknąłem w domu, w którym wtedy jeszcze przypominało to melinę. Uklęknąłem tam na takich deskach i pomodliłem się w ten sposób. Panie Jezu, w kościele mi powiedzieli, żebym oddał Ci życie. A tak naprawdę ja nie mam Ci co dać. Wszystko, co mam, to strzępy, wszystko, co mam, to ochłapy życia. Wszystko, co mam, to jakieś resztki, które raczej życia nie przypominają. Jeśli jesteś tym zainteresowany i możesz to jakoś poskładać do kupy, to z takim wstydem i z opuszczoną głową mówię, Panie Jezu, to ja Ci to oddaję. I powiedziałem amen. I za jakąś chwilę powiedziałem, Panie Jezu, jeszcze jedno mam modlitwę. Od jutra zamykam sklep, który nieuczciwie prowadzę. Bo myśmy okradali urząd skarbowy, okradaliśmy ZUS z żoną. I ja powiedziałem, że ja nie chcę już żyć nieuczciwie. I od jutra wieszam kłódki w sklepie, nie mając żadnej perspektywy na pracę. Z jednego tylko powodu. W moim portfelu już nie znajdziesz ani jednej nieuczciwej złotówki. I jeszcze coś. Od każdej złotówki 10 groszy Twoje. Amen. Wiecie, kiedy wstałem, no anioła nie zobaczyłem, światłość mnie nie oślepiła, ale powiem wam, od tego dnia moje życie naprawdę zaczęło się zmieniać. Wtedy powierzyłem te ochłapy życia Panu Jezusowi i nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że On je tak poskłada w cudowny i nadprzyrodzony sposób. No i tyle, nie będę zabierał więcej czasu. Dziękuję, że tutaj mogę dzisiaj z wami być, że mogę się dzielić tym świadectwem i niech Jezus Chrystus będzie uwielbiony. Dzięki.
Chwała Jezusowi. Amen. Widzicie, jak dobrze posłuchać, co Pan Jezus czyni w różnych dziedzinach naszego życia. Dwie rzeczy wiem. Pierwsza to, że jak trzeba, to Jezus chodzi do sklepu monopolowego i robi swoje. Druga, przypomina mi się, co miał napisane Wielki Mąż Boży Watchman Nee na okładce swojej Biblii, którą otrzymał. Pisało tam, ta księga będzie cię namawiać, abyś odrzucił świat, ale świat będzie cię namawiał, abyś odrzucił tą księgę. I dzisiaj być może przyszedłeś tutaj, może ktoś z was tu siedzi, wielu nas jest, myślę, takich, którzy w różnych miejscach swojego życia tracą nadzieję. Chcę ci powiedzieć, że jest nadzieja w Jezusie i dlatego też chciałem, żeby to świadectwo dziś było. Że Jezus nie jest kimś, kogo czcimy chodzeniem na niedzielne nabożeństwa, ale jesteśmy tutaj po to, aby świat wiedział, że jest nadzieja. I kiedy Kościół nie sieje nadziei, to umiera z nudów. Bo nie jest powołany tylko do bycia dla bycia. Ja wierzę w koniec świata. Wierzę w to, że koniec świata był i był już wiele razy, ale nie tak, jak mówił o tym ten świat. Koniec świata, o jednym z nich słyszeliście dzisiaj. Koniec świata przychodzi na nasz stary świat, żeby przyszło nowe. Starą beznadzieję zastępuje nowa nadzieja, stare życie zastępuje nowe życie, stare lęki zastępuje nowa radość. Wierzę w to nawet wtedy, kiedy jest tak ciemno, że tego nie widać. Bo czasami chrześcijańskie świadectwo brzmi tak, jak gdyby zaraz po tym amen chciało się dołożyć i żyli długo i szczęśliwie, ale tak nie jest. Bo tam jest dołożone i żyli na wieki, ale nie zawsze było z górki, bo dobrze dopiero będzie tam. Korzystając z tego, że jest to ostatnie nabożeństwo w tym roku, chciałbym chwilę pomówić o tym, co duchowo widzę jako ważne na przyszły rok. Ostatni raz, już nigdy nie będzie takiej daty jak dzisiaj, ostatni raz spotykamy się w tym 2012 roku w niedzielę. Oczywiście czeka nas jeszcze to nabożeństwo takie wieczorne, kiedy już naprawdę będziemy u schyłku roku, ale tak naprawdę dzisiaj jest ta ostatnia niedziela. Słowo Boże mówi w psalmie 12 werset. Cały rok pełen jest dóbr Twoich. Obfitość wszystkiego idzie Twoim śladem. Każdy rok, który dostajemy, dostajemy od Boga, aby go dla Boga wykorzystać i wiele, wiele tych lat w życiu zdarzyło mi się zmarnować. Słyszałem o wielu innych zmarnowanych latach. Słyszeliście dzisiaj człowieka, który wprost powiedział o zmarnowanych latach i o Bożej odnowie. Ja wierzę, że Ewangelia nie przygotowuje nas na koniec świata. Ewangelia przygotowuje nas na wielki początek. Ewangelia nie przygotowuje nas, że coś dmuchnie, podpali się, wybuchnie i będzie koniec. Tak to sobie mogą wierzyć, wiecie, ci, którzy chcą sobie po swojemu myśleć. Słowo Boże przygotowuje nas, że Jezus przyjdzie i dopiero naprawdę wszystko się zacznie. I lud Boży nie ma siedzieć i czekać na koniec. Lud Boży nie ma siedzieć w beznadziei i mówić, no jakoś z tym Kościołem będzie. To prawda, że w Kościele czasami człowiek tak siedzi i właściwie nie wie, po co w nim jest. To każdy przeżywa. Chcę wam powiedzieć, nawet jako pastor, jako kaznodzieja też to przeżywam. Że czasami mówię, Boże, którędy dalej, którędy, żeby było z sensem, żeby to miało znaczenie. Ja nie chcę robić czegoś dlatego, że muszę to robić, że trzeba i koniec. Moje oczy zatrzymały się na takiej niezwykłej modlitwie, którą podpowiedział mi prorok Izajasz. W 26 rozdziale proroctwa Izajasza, jego księgi, mówi: sprawo, Panie, niech wzrasta Twój naród, niech wzrasta. Zechciej przydać sławy narodowi Twemu i poszerz granice kraju. Panie, mówi Izajasz, proszę Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla ludu. Niech wzrasta, niech się dzieją Twoje rzeczy. I chciałem Wam podpowiedzieć, zanim dzisiaj pójdziemy do naszych domów, cztery myśli, cztery rzeczy, takie moje, wiadomo, każdy z Was mógłby tam jeszcze może coś swojego dołożyć, które chciałbym, żeby się stały w moim życiu i w Waszym życiu, bracia i siostry, przyjaciele, w następnym roku. Ludzie czasem siedzą i mówią, nie wierzę, że nowy rok przyniesie coś dobrego. Ja nie myślę, że coś dobrego czeka ten świat. Ja myślę, że coraz więcej strachu, coraz więcej terroru, coraz więcej ograniczeń, coraz więcej lęku będzie w ludziach. Lęk zostanie doprowadzony przez lata do takiego miejsca, że ludzie będą się bali ze strachu żyć, będą mdleć ze strachu. Tak nam zapowiada Słowo Boże. Ale Słowo Boże do nas mówi też, żebyśmy się nie bali. Wyprostujcie wasze głowy, popatrzcie do góry, stamtąd nadchodzi Pan Jezus. Słowo Boże nas zachęca, tego co w górze szukajcie. Pierwsza myśl, takie moje życzenia. Jeżeli jako pastor zboru miałbym okazję złożyć wam życzenia, to zrobiłbym to tak, jak to kaznodzieja robi, przez kazanie. I chyba właśnie to robię. Ale nie są to życzenia, gdzie próbuję, wiecie, sam mieć pobożną twarz, udawać kogoś, kto dawno to robi, a wy słuchajcie i uczcie się. Nie. Chcę mówić o czymś, co wszystkich nas dotyczy. I pierwsza taka moja myśl, aby przyszły rok, aby nasze życie było dobre. Aby nasze życie miało sens, to jest w przyszłym roku, zaczynając już od teraz, myślmy więcej o Bogu. Psalm 1, werset 2. Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych. Nie chodzi drogami grzeszników i nie zadaje się szydercami, lecz w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim. We dnie i w nocy. Oto wiecie, to jest taka dla mnie wskazówka. To jest taka lekcja ogromna. W jednym zdaniu dosłownie z tego pierwszego psalmu. Jak mogę w moim życiu więcej myśleć o Bogu? Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych. Czy w waszym tłumaczeniu... Ja używam tutaj troszkę innego, żebyśmy mogli mieć szerszy wgląd na słowo. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych, nie idzie za radą bezbożnych. Czyli po pierwsze, aby więcej myśleć o Bogu, musimy popatrzeć na to, kogo słuchamy w naszym życiu. Kto decyduje o tym, co uważasz za modne, za wartościowe, za warte tego, żeby nad tym się skupiać. Czyli krótko mówiąc, co słuchasz? Kogo słuchasz? Człowieka można tak zakwasić, jak herbatę, do której się za dużo cytryny. Jeśli słucha tylko gorzkich rzeczy, złych rzeczy, złego mówienia o innych, marudzenia o innych, z czasem staje się kwaśny. Z czasem sam się taki staje. Uważajcie, co słuchacie. Szczęśliwy, który nie idzie za radą bezbożnych. Czyli co słucham? Kto do mnie mówi? Kto mówi do moich uszu? No bo świat jest pełny głosów. Świat jest pełny tych, którzy was wzywają. Jadąc samochodem, tysiące reklam mówi wam, że nie możecie żyć bez czegoś. Włączasz telewizję, a tam facet wyglądający, wiecie, jak jakiś mitologiczny bohater mówi, że bez tej maszynki do ćwiczeń nie możesz żyć. Ale jak zadzwonisz teraz, kupisz ją taniej. Człowiek dzwoni, kupuje i potem ma mniej miejsca na strychu. Cały świat próbuje ci coś dać. Kogo słucham? Co słucham? Szczęśliwy, który nie idzie za radą bezbożnych, czy nie słucha bezbożnych. Ale dalej potem jest napisane i nie chodzi drogami grzeszników. Jakie olśnienie dla mnie. Oto kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Życie albo śmierć. Są dwie drogi. Szeroka i wąska. Dwóch było na łożu, jeden był zabrany, drugi pozostał. Dwóch było na drodze, jeden zabrany, drugi pozostał. Zawsze dwie drogi, zawsze dwoma drogami. Zawsze mój wybór, Jezus czy świat. Mój wybór, zło czy dobro. Mój wybór, co robię? Dwie drogi. Jest droga Jezusa i droga grzeszników. Nie tylko co słucham, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Ale też szczęśliwy ten, który ma upodobanie w Bożym prawie, który ma upodobanie, innymi słowami mówiąc, w tym, czego uczy Jezus. Bo wiemy, że to, co uczy Jezus, jest szczytem tego, co możemy z Biblii wiedzieć. Nie chodzi drogami grzeszników i nie zadaje się szydercami. Czyli co słucham, jaką drogę każdego dnia wybieram, każdego dnia decydujesz, czy idziesz za Jezusem, czy nie. Jesteśmy zbawiani, ale też ciągle się zbawiamy. Jesteś zbawiony, ale dziś decydujesz, czy Królestwo Boże jest celem twojej wędrówki. Żaden człowiek w Królestwie Bożym nie znajdzie się na siłę. Żaden człowiek nie zostanie tam pociągnięty, czy mu się to podoba, czy nie. Ale to musi być wybór, bo jeśli mnie miłujecie, tylko wtedy naprawdę przykazań moich przestrzegać będziecie. Bez miłości, jakby to nie nazwać, to nie jest to. A więc co słucham, co robię, z kim przebywam? I za tym idzie, co wybieram. Ale ma upodobanie w prawie pańskim. Albo w bezprawiu tego świata. Brat dzisiaj w świadectwie powiedział. Okradaliśmy, zdecydowaliśmy nie okradać. To się nazywa mieć upodobanie albo w prawie pańskim, albo w prawach tego świata. Zdecydowałem, że robiłem coś, ale już tego nie będę robił, ponieważ postanowiłem iść za Bogiem. I ostatnia myśl z tego myślenia więcej o Bogu, ale ma upodobanie w prawie pańskim i tu jest napisane, rozmyśla o nim w dzień i w nocy. Innymi słowami, czym się napełniam. Parę razy w moim życiu były sytuacje, kiedy tak wiele myślałem o tym, co mnie czeka złego, że doprowadziłem swoje serce do trwogi i budziłem się bezsenną nocą. Ja wiem, że wielu z was wie, o czym ja mówię. Kiedy coś cię boli, coś cię trwoży, budzisz się nocą i zaczynasz się martwić. Przestajesz spokojnie spać, ponieważ serce jest napełnione trwogą i wydaje się, że nie ma wyjścia z tego labiryntu. I zawsze wtedy odkrywałem, że gdzieś w którymś miejscu zapomniałem o Bożym prawie, że gdzieś w którymś miejscu Boże Słowo przestało mnie oświecać, a ja się skupiłem tylko na problemie. To tak jak kiedyś mówiłem, że zawsze kiedy odkrywam, że się wypalam, że ledwie starcza mi siły i czasu na cokolwiek, zawsze dokładnie w takich momentach też odkrywam, że gdzieś zszedłem z Bożej woli, że wyszedłem z Bożej woli. Kiedy chodzisz w Bożej woli, ma się jakiś taki odpoczynek, komfort. Od jednej rzeczy idzie się do drugiej poprzez odpocznienie, poprzez błogosławieństwo. Kiedy wychodzę poza wolę Bożą, zaczynam być jak taki prosiak walony kijem z tyłu i gnany na rzeź. Pędzę od rzeczy do rzeczy bez czasu na oddech. Bez czasu na dziękczynienie, bez czasu na błogosławieństwo. A więc pierwsze moje życzenie dla was, myśl więcej o Bogu. Po drugie, patrz więcej na Boga. Nie tylko o sobie myślmy, ale patrzmy na siebie. Kiedyś przeczytałem taką książkę psychologiczną, która mówiła o relacjach między ludźmi. I psycholog, który ją napisał, pisał, że kiedy rozmawiamy ze sobą, to mówiąc jeden do drugiego, kiedy patrzymy sobie w oczy, dużo lepiej ze sobą rozmawiamy. Ale kiedy ludzie nie mogą już sobie patrząc w oczy, ale nie patrzą sobie w oczy, jakiś problem jest. I chyba tak samo jest z Panem Bogiem. Nie chcę się dziś zajmować psychologiem, ale myślę, że kiedy przestajemy patrzeć na Boga, to oznacza, że mamy jakiś problem. Kiedy nie wiem, co zrobić i ktoś mi mówi, zobacz, co robi Jezus, a my odpowiadamy albo głośno, albo tylko w myślach, albo jakoś delikatniej to układamy, ale tak naprawdę odpowiedź brzmi, daj mi spokój z Bogiem, ja potrzebuję odpowiedzi. Jakbyśmy nie chcieli Mu popatrzeć w oczy, jakbyśmy nie chcieli Mu zaufać i spojrzeć, patrz więcej na Boga. Do tego drugiego życzenia Hebrajczyków 12:2 mnie dotyka. Wpatrujmy się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą. On to, gdy przedkładano mu radość, wybrał śmierć krzyżową, nie zważając wcale na jej hańbę. Teraz zasiada za to po prawicy Bożego tronu. Teraz zasiada po prawicy tronu Bożego. Wiecie co? Wierzycie, że Jezus jest nauczycielem? Ale jest jeden problem z nauczycielem. Wiecie jaki? Że jeżeli uczeń nie przyjdzie na lekcję i uważnie nie posłucha nauczyciela, to się sam nie nauczy. Kiedyś jako dzieci wierzyliśmy, że jak się zeszyt z matematyki schowa pod poduszkę i się na tym wyśpi, to się lepiej zna. I ludzie dzisiaj wierzą, że jak się Biblię schowa do biblioteki, ale ją widać, że ma się w domu Biblię, to się jest chrześcijaninem. Jedno i drugie jest przesądem. Patrz więcej na Boga. To jest moje życzenie dla siebie i dla każdego z was, kto w sercu czuje, że to nie jest jeszcze wszystko, co Pan Bóg ma dla nas. Nauczyciel nie nauczy, jeśli uczeń nie skupi się na lekcji. Dlatego on mówi, wpatrujmy się. I co zobaczymy? Cóż, tylko w tym jednym wersecie, o który teraz przeczytałem, by się wpatrywać w Jezusa, w tego, który sprawił naszą wiarę, który dokańcza ją, aby patrząc na Jego życie, tylko w tym jednym wersecie pisze, że wpatrując się w Jezusa, który nas przywiódł do wiary, czyniąc ją coraz doskonalszą, On to, gdy przedkładano Mu radość, wybrał śmierć krzyżową. Pierwsza myśl. Jezusowi złożono propozycję. Radość albo śmierć krzyżowa. Jeżeli pójdę za Nim, również ja będę otrzymywał propozycje. W naszym domu zdarzają się takie poranki, kiedy mówię do mojej żony, czuję, jakbym sensu w życiu nie miał. Tak bardzo czasem suchy jestem, tak bardzo potrzebuję być bliżej Jezusa, tak bardzo potrzebuję Go, żeby był bardziej dla mnie realny, że kiedy tego nie ma, traci mi się sens. Nic się nie trzyma kupy, jak to mówią. Mój nauczyciel mnie uczy i widzę z tego wersetu i z jego życia, kiedy czytam Ewangelię, że miał propozycję. Wybrał Bożą wolę, która nie wyglądała wcale lepiej. Nagle mnie oświeca i widzę Mojżesza. Ja żyję po Jezusie, a Mojżesz żył przed Jezusem i chociaż żył przed Jezusem, chociaż nie miał do czytania Ewangelii, to Duch Święty pokazał mi, że Mojżesz wybrał hańbę Chrystusową jako lepszą niż skarby Egiptu. Jakiś czas temu mieliśmy tu nauczanie, nauczałem na ten temat. Nie chcę się powtarzać, ale zobaczcie, on przed, zanim to się stało, wybrał, dlatego jest mężem wiary. Ja mam Ewangelię, ale mój egoizm jest tak rozrośnięty, moje kamienne serce czasem tak bardzo zdominowane świeckim myśleniem, że mam problem. Ja myślę, że my ludzie XXI wieku mamy problem. Kiedyś mnie jedna osoba zapytała, jak myślisz, co to znaczy, że ludzie będą zapieczętowani znamieniem bestii? I tam jakieś kserówki, jakieś szóstki, jakieś chipy wymyślają. Ja mówię, nie wiem, nie znam się na chipach, nie znam się na całej tej wielkich teoriach spiskowych, ale wiem, że jest jedna pieczęć ludzi tego świata, którą są zapieczętowani na swoich twarzach, na swoich sercach, w swoich uczynkach i słowach. Już dzisiaj ta pieczęć nazywa się egoizm. Ja jestem Bogiem mojego życia. To jest coś, co na pewno widzę, że ma coś z tym wspólnego. Mój nauczyciel mnie uczy, że wybrał coś, co było wolą Bożą, a nie coś, co jest prostsze. I tak łatwo mi się o tym mówi za kazalnicą, tak trudno mi się tym żyje. Miał propozycję. Następnie widzę w tym wersecie, jeśli na niego będziecie się dalej wpatrywać, mówię o wersecie Hebrajczyków 12:2, że nie zważał na to, co wszyscy zważają. On nie zważał, on zważał na to, co chce Bóg. Wiecie, co znaczy słowo teraz? Teraz znaczy owoc tego, co zrobiłeś wcześniej. Dziś jesteś tym, co zdecydowałeś wcześniej. z Bogiem lub bez, dla Boga lub bez Boga, według słowa lub wbrew słowu. Dziś jesteś tym. I Jezus o tym powiedział tak, co człowiek sieje, to i pożnie. Dziś jesteś tym, co zdecydowałeś. Jutro będziesz tym, co decydujesz dzisiaj. Dzisiaj przyszedłeś i możesz stąd wyjść, ale dzisiaj przyszedłeś i możesz wyznać Jezusowi. Panie, zgodnie ze świadectwem, które tu słyszałem od pastora Mirka, zgodnie z tym, co mówił dziś pastor na kazaniu, zgodnie z tym, co mi serce woła i pragnie, jak wody, powierzam Tobie moje życie dzisiaj. Nawet niech mnie trochę boli. Pamiętam jeszcze, jak w więzieniu byłem pastorem. Miałem takiego człowieka, co nie mógł przestać palić, ale strasznie chciał być misjonarzem. I wiecie, dziesiątki modlitw go nie ruszyły. Modlili się wszyscy, no on jak palił, tak palił i mówi, wszystko już zostawiłem dla Boga, tylko palić nie może. Czy na pewno misjonarz może jednak palić papierosy? Ja nie wiem, jakby wyglądał misjonarz z papierosem wchodzący do bezbożnego miasta, ale wiecie, co tego człowieka najbardziej dotknęło? Kiedy w końcu usłyszał taką odpowiedź. Mówisz, że jesteś gotowy pójść dla Jezusa na koniec świata? Mówisz, że jesteś gotowy cierpieć dla Niego każdą cenę, a papierowa rurka z suszonymi liśćmi w środku jest tak silna, że nie jesteś gotowy cierpieć dla Jezusa. I to był ciekawy przypadek dla mnie, bo większość palaczy, których znałem, Bóg uwolnił w cudowny sposób. Modlono się o nich i byli wolni. Inni po prostu to rzucali i byli wolni. A ten w cierpieniach, prawie żółty przez 2 tygodnie, jako męczennik rzucił palenie. Bo w końcu do niego dotarło, że jeśli dla małego nie potrafimy cierpieć, jak możemy wybrać dobro dla czegoś większego? Teraz jest owocem tego, co zdecydowałeś kiedyś. Zaczyna się od małych, niedoskonałych prób, ale Jezus nas uczy. Wiecie, w co ja wierzę? Kiedy byłem wcześniej w różnych innych miejscach, gdzie służę, teraz jestem z wami. Wierzę, że wszędzie to jest Boża szkoła. Bóg uczy. Popełniam błędy. Muszę uczyć się przepraszać. Nauczyłem się już, że nie jestem doskonały, ale że mój Jezus jest doskonały. Ale wiecie, w co wierzę? Moje życie ma sens tylko w jednym wypadku. Jeżeli pewnego dnia Jezus powie: Mirek, zbliża się czas przebudzenia. Zbliża się czas Bożego działania. Przygotowałem cię. Jesteś gotowy. Chodź do pracy. To wszystko przygotowało cię do tego, do czego ja cię chciałem. I wiem, że to nie będzie coś, co ja widzę. Kiedy mówię przebudzenie, to widzę często jakieś wielkie rzeczy, moje rzeczy. Czasami Bóg to robi tak, że nam się to wydaje małe. Nieważne, czym się to nam wydaje, ale wierzę, że ciebie Bóg do czegoś przygotowuje. Czy pozwolisz dzisiaj Duchowi Świętemu przygotować się do tego, co ma dla ciebie Bóg? Wierzycie w to? To nie jest tylko praca w kościele. Może masz firmę, może budujesz, zakładasz coś, naprawiasz coś, jesteś kierowcą, sekretarką, księgowym, elektrykiem, nie wiem, budowniczym, kim byś nie był. Wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. On cię przygotowuje dla siebie. Wiecie, kiedy największe przebudzenie i wylanie Ducha Świętego nastąpiło na Azusa Street w Ameryce, to nie wiem, czy wiecie, że ci, od których się ten ogień Ducha Świętego zaczął, to nie byli teolodzy. To nie byli nawet pastorzy. To nie byli kaznodzieje. To były praczki, sprzątaczki i robotnicy bez wykształcenia, którzy zawołali do nieba, a niebo posłało ogień. I te praczki, sprzątaczki, ludzie, którymi gardził świat, swoimi słowami zatkali wszelką i uciszyli świecką mądrość, ponieważ po ich stronie była moc Ducha Świętego. Stanęli i powiedzieli: Boże, przygotowałeś nas, używaj nas. A więc to drugie życzenie, patrz więcej na Boga. Streszczę to jeszcze tak. Nie da się iść za Chrystusem i asekurować światem. Co mam na myśli? Jeszcze prościej to powiem. Da się wybaczać a w tym samym czasie zemścić? Czy może człowiek wybaczyć i się mścić? A my wyznajemy, że wybaczamy, ale jednak się trochę mścimy. Może nie tak jak świat, tak mocno, ale tak troszkę radości mamy, jak ten, którego w kościele nie lubimy, jak mu, a mówiłem. Tak trochę. My mamy taką chrześcijańską zemstę. Tak może go nie przydepniemy i rozgnieciemy, ale jakby to ktoś inny zrobił, tak nam lżej na duszy. Nie da się wybaczyć i mścić. Wybaczyć to znaczy umyć nogi. To znaczy uniżyć się. Jeżeli ciebie nie lubię, albo ty mnie nie lubisz, nigdy sobie nie wybaczymy, jeśli sobie tylko powiemy: wybaczam ci, bracie. No, ale teraz już mi daj spokój. Wiesz, najlepiej siedzę po drugiej stronie, bo ja tu siedzę. To nie jest wybaczenie. Nie da się rezygnować, a w tym samym czasie walczyć o swoje. Nie da się nienawidzieć i miłować w jednym czasie. Nie mogę mojej żonie powiedzieć: tak cię nienawidzę, że aż cię kocham. Albo tak cię kocham, że aż cię nienawidzę. Albo kocham, albo nienawidzę. Nie da się iść za Jezusem i za Baalem. Trzeba iść za Chrystusem albo zawrócić do Sodomy. Biblia jest ciągle aktualna. Trzeba albo za tym, albo za tym. Trzeba iść do przodu, ale nie da się iść do przodu i jechać do tyłu. Czy wyobrażacie sobie jechać na autostradzie i wrzucić wsteczny bieg? Kierowcy to od razu w głowie widzą, co by się działo ze skrzynią. Jak nie wiesz, to spróbuj. Jak tu pojedziesz z górki, wrzuć wsteczny, usłyszysz. Lepszy ten zgrzyt skrzyni biegów niż zębów, kiedy będziesz tam. Nie da się iść do przodu i do tyłu równocześnie. Nie da się dźwigać krzyża i trzymać wyciągnięty palec w geście oskarżenia. Kiedy ktoś niósł krzyż, już nie miał siły wyciągnąć palca. Kiedy ktoś niósł krzyż, nie miał już siły podskakiwać i walczyć o swoje. Kiedy ktoś niósł krzyż w czasach Rzymu, to już pożegnał się z wszystkim, co znał. Człowiek, który w rzymskich czasach brał na siebie krzyż, pożegnał już do widzenia wszystkiemu, w co wierzył. I dlatego widzę, wiecie, jak słabo ja niosę krzyż. Czasem patrzycie na mnie, mówicie: nasz pastor. Chcę wam powiedzieć, potrzebuję waszej modlitwy. Potrzebujemy modlić się jedni o drugich. Nie ma wśród nas doskonałego. Nasz Jezus jest doskonały. Na każdym dniu jest pokuszenie, aby odłożyć krzyż i po swojemu postępować. I ani stanowisko pastora, ani dyrektora, ani prezesa, ani duże, ani małe konto, ani wykształcenie, ani jego brak, ani głupota, ani mądrość, nic nam tak nie pomoże, jak obecność Boża, kiedy patrzymy na Jezusa. Patrzcie na Jezusa. Za każdym razem, kiedy na Niego patrzę, lepiej wybieram. Lepsze decyzje podejmuję. Kiedy nie patrzę, szkoda mówić. Po trzecie, moje życzenie: słysz więcej od Boga. Usłysz więcej od Boga. Rzymian 10:17 mówi, że wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc po pierwsze, uwierz, że Bóg mówi. Wierzycie, że Bóg mówi? Ale dogmatycznie czy sercem? Czasami wierzymy dogmatycznie. Wielu wierzących znam, którzy wyznają: wierzę w Trójcę. Jak już pytasz, co to jest Trójca, no nie wiem. No. Dlatego potem przychodzą świadkowie i mówią do takiego człowieka: macie Trójcę? A on: no mamy. Ale to jest bzdura, mówi świadek. Ja słyszałem od człowieku, któremu przyszli świadkowie Jehowy i narysowali, mówią: nie może być Trójcy, bo mu narysowali 1 + 1 + 1, ile się równa? No on mówi: 3. No widzisz, nie może być trzech bogów. Bóg jest jeden, nie ma Trójcy. Ale mądry człowiek, wiecie, co im odpowiedział? Wy tu zły znaczek postawiliście. To nie jest 1 + 1 + 1, tylko 1 × 1 × 1 = 1. Trzeba myśleć o tym, w co się wierzy. Słysz więcej od Boga. Wracam do tematu, bo już bym wam popłynął gdzie indziej. Wiecie, kaznodzieje mówią o wieczności i dlatego w kaznodziejstwie też przechodzą w wieczność. Ja słyszałem, że z kościołami jest tak jak z samolotami. Im większy, tym dłużej ląduje. Uwierz, że Bóg mówi, po pierwsze. Mówimy, wierzymy. A więc jeżeli wierzysz, że Bóg mówi, pozwól Bogu mówić. zauważyłem, że Bóg jest dżentelmenem. Bóg nie będzie się przekrzykiwał. Bóg powiedział i zostało powiedziane. A potem upewnij się jeszcze, że to jest Słowo Chrystusowe. Popatrz, Słowo Boże. A więc wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Chcesz mieć wiarę? Posłuchaj więcej. Ja zauważyłem, że jak sobie czasem siądę w biurze i puszczę jakieś kazanie, puszczę sobie Słowo Boże, puszczę sobie właściwe pieśni, puszczę sobie wykład jakiś, posłucham tego, silniejszy się robię. Zaraz dam wam dobrą radę jeszcze na coś. Po czwarte i ostatnie, czyń więcej dla Boga. Każdy z was, kto tu dzisiaj jest, znacie mój pogląd. Ja wierzę, że każdy jest powołany, aby coś dla Boga czynić. Człowiek, który chodzi do kościoła i nic dla Boga nie robi, cierpi na duchową ciemnotę, ociemnienie. Ale Bóg jest światłością i każdego z was nie powołał przypadkiem. Czasami dzieciom się wmawia, że urodziły się przez przypadek. Kiedyś byłem przy stole z jedną rodziną i kobieta wprost do dziecka mówi, że ty się urodziłeś niechcąco. Ja po pierwsze nie wyobrażam sobie, jak można coś takiego dziecku powiedzieć. Jeszcze wtedy nie miałem dzieci, może nie rozumiałem wiele, ale nadal uważam, że nikt się niechcąco nie urodził. A po drugie wiem, że każdy z was, twoje imię albo będzie, albo nie będzie zapisane w księdze Baranka. Ale wiem, że każdy z was był tym, za którego Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Jeżeli nic na tym świecie dla ciebie nie było, to uwierz mi, że Golgota była dla ciebie. Na krzyżu Jezus za ciebie również umarł. Nie jesteś bezwartościowy, nawet gdyby cały świat tak mówił. Hebrajczyków 11. Niech ten werset powoli, z nim chciałbym coś w wasze serce kłaść. Noe, choć o tym otrzymał pouczenie, czego jeszcze nie można było ujrzeć oczyma, to jednak już powodowany światłem wiary i napełniony bojaźnią przystąpił do budowy arki, mając w ten sposób ocalić cały ludzki ród. Idąc również za głosem wiary, wzgardził światem i osiągnął to, że został uznany za sprawiedliwego w oczach Bożych. Kochany Noe, amen. Ten Noe jest moją inspiracją. Jakiś czas temu tu nauczałem, że tak jak arka wtedy, tak Chrystus dzisiaj. Jak w arce wtedy drzwi otwarte, tak dziś czas łaski otwarty. Do arki prowadziły tylko jedne drzwi i do Boga prowadzą do zbawienia tylko jedne drzwi. Do arki drzwi zamknął Bóg i teraz drzwi zamknie Bóg. Wtedy jedyną drogą, która prowadziła do tych drzwi, było to, co wyznaczył Noe. Dziś jedyną drogą, prawdą i życiem jest Jezus. Wtedy arka miała jedne drzwi i dzisiaj jest ten, który powiedział, ja jestem drzwiami. I nie ma innych, przez które można się uratować. Ale nie będę powtarzał starych wykładów. Chcę powiedzieć tak. Patrząc na ten werset, pomyślałem, co wam doradzałem przed chwilą, poprzednie trzy punkty. Pomyśl o Bogu, patrz na Boga, słuchaj, co mówi. Pomyślałem sobie, patrząc na ten werset, kulec, czas się ruszyć. Świetnie, że myślisz o Bogu. Świetnie, że patrzysz na Boga. Świetnie, że słuchasz, co Bóg mówi, ale Pan Bóg ma jeszcze jedną małą prośbę. Rusz się, chłopie. Co mi z tego, nie wiem, czy moje dzieci są to w stanie zrozumieć albo wasze, ale co mi z tego, że ja im mówię, posprzątaj pokój, a oni mówią, myślę o tym, tato. Rozważam to, tato. Nawet odsłyszałem, co do mnie mówiłeś 5 razy, tato. Tylko nie posprzątam. Zobacz, co potrzebuje dziś Kościół. Co potrzebują ludzie? Chcę wam powiedzieć, w naszym zborze brakuje jeszcze wielu misji. Może Pan Bóg cię powoła i założysz w tym zborze misję pomocy humanitarnej, bo odkryjesz, że są ludzie, którzy nie mają. Wiecie, jedna z największych amerykańskich misji humanitarnych, jakie powstały, założona została przez młodą dziewczynkę, której Pan Bóg pokazał, że nie wszystkie dzieci w jej miejscowości mają zabawki. I jako małe dziecko nie robiła nic innego, jak tylko do worków po domach zbierała zabawki i brała je z domów, gdzie ich było za dużo i nosiła do domów, gdzie ich nie było wcale. Usłyszała i zrobiła swoje. Nie mogła nauczać hebrajskiego, nie znała się na gramatyce greckiej, ale wiedziała, że kocha Jezusa. Pomyśl, czego nie ma w naszym zborze. Czy ktoś w naszym zborze pracuje z alkoholikami? A może to właśnie ty jesteś od tego? Tylko boisz się. A może w naszym zborze nikt nie zwrócił uwagi na nieszczęśliwych ludzi? Może to ciebie Pan powołuje, abyś patrzył po ludziach i zobaczył, kto ma problem? Może nie ma kółka modlitewnego? Może czegoś nie ma. Ja nie chcę teraz wszystkiego wymieniać, bo zaraz potem ktoś przyjdzie i powie, ale pomyślcie, kto u nas już jest. Ja nie mówię, co u nas jest, a czego u nas nie ma. Mówię, może jest coś, co Bóg ci pokazuje. I popatrz na Noego, powodowany światłem wiary. To jest to, w jaki sposób działał. Buduj wizję z Panem, powodowany światłem wiary, nie strachem. Wielu ludzi powodowanych jest strachem. Żeby nie iść do piekła, to chodzą biedaki do kościoła. To naprawdę żadna przygoda z Panem Bogiem. Powodowany światłem wiary, nie strachem, przystąpił do budowy arki. Powodowany światłem wiary dzisiaj, popatrz, co możesz zrobić. Znam wielu ludzi. W jednym ze zborów, gdzie służyłem, pewien brat przyszedł. Ja nie byłem wtedy pierwszym pastorem, byłem drugim pastorem. Przyszedł do naszego pastora i powiedział, bracie, czy zbór może mi dać jedno pomieszczenie, jeden pokoik? Pastor się go pyta, co ty byś chciał robić? A on mówi, modlę się o to, chodzę. I zobaczyłem, że tylu ludzi chodzi po naszych ulicach w dziurawych butach, głodnych. Tylu nic nie ma. I założył wspaniałą misję humanitarną. Raz w tygodniu ze swojej małej renty gotował garnek zupy. Kiedy pastor zobaczył, że on ten garnek zupy gotuje, powiedział, słuchaj, my ci damy ze zboru pieniądze, gotuj 2 garki zupy. Ubieraj ludzi. Wiecie, zaczęły się problemy. Bo jak się zaprosi grzeszników, to się zaprosi do zboru problemy. Ale wizja tego człowieka przerodziła się w czyn i pomógł wielu ludziom. Położył to przed Bogiem. Miałem przywilej pracować 2,5 roku pod ręką jednego z największych estońskich kaznodziejów, pastora Georga Tumanioka. Byłem jego prawą ręką i zastępcą. Pewnego dnia Bóg mu pokazał. W bardzo dziwny sposób przyszedł mały chłopiec do zboru i poprosił o pieniądze. A ten mu mówi, na co ci pieniądze? A on mówi, bułkę chcę kupić. Jako, że był to mądry człowiek, nie dał małemu pieniądze, tylko poszedł mu kupił śniadanie. Okazało się, że ten mały zjadł to śniadanie, jakby mógł, to by razem z opakowaniem zjadł. Jego olśniło. Wygospodarował pomieszczenie, postawił stoły. Jedną rzecz pamiętam, wtedy jeszcze zrobił. Myśmy wtedy jeszcze nie mieli dzieci. Wiele rzeczy nie rozumiałem. Postawił 2 choinki. Ja byłem na niego trochę zły. I mówię, co ty głupi jesteś, choinki w kościele stawiasz. A on do mnie mówi, a co ty komunista jesteś, że choinek nie chcesz. Co myślę, co za człowiek. Zły, że jak to choinki. Stoły postawił. Pojechałem do zboru. Sobota, wieczór. Na dworze padał śnieg. Jakieś 30 stopni mrozu było. Tam na północy Rosji, wiedząc, że są mrozy. W budynku zborowym było około 50 dzieci. Najstarsze chyba 8 lat miało. Jeden mały chłopiec, który miał 7 lat. Pierwszy raz od lat widział choinkę. Dowiedzieliśmy się od niego, że ostatni raz jadł 4 dni temu. 4 dni nie jadł. Zaczęły przychodzić dzieci, które w domu ojca trzeźwego nie widziały. Które nawet czasem nie znały własnego ojca. Nie jadły po 3-4 dni. Ja tam siedziałem i myślę, Boże, jak jestem głupi. Ja tego człowieka o te choinki chciałem skrytykować. A pod tymi choinkami siedzą maluchy. Takie maluchy się cieszą, takie maleństwa siedzą i się śmieją. A ja mam moją religię. Wiecie, Bóg kruszył mnie i łamał. I pokazywał mi, jaki głupi jestem, kiedy zapominam o tym, co ważne, patrząc na symbolikę. Ludzie przyjdą i mówią, słuchaj, choinka z Babilonu. Po pierwsze, to jest bzdura, bo nie jest z Babilonu, przynajmniej nie ta. Po drugie, wszystkiego by się można przyczepić. Nie wiem, czy wiecie, ma wasze dziecko misia? Wiecie, to jest misiu? Misiu też jest z Babilonu. Niedźwiedź był bóstwem babilońskim, chaldejskim. Dzieci, żeby się nie bały w nocy, jak się zrobiło ciemno, to co im mamusia do łóżeczka przynosiła? Misia, bożka, bóstwo. I mówią, masz misia, przytul misia, tylko błagam, nie rozpocznijcie palenia misi w domu dzisiaj. Człowiek może wszystko przekręcić dla siebie. Popatrzcie na Noego. Przystąpił do budowy. Niewiele by Noemu pomogło, gdyby podszedł do tego tak, jak my podchodzimy do wiary i w sercu by to bardzo mocno przeżył. Zbudowałby arkę tak w sercu, wiecie. Ktoś powie, słuchaj, ale od czego zacząć? Fajne rzeczy mówisz może, no ale nie zacznę od misji humanitarnej. Jeszcze raz ci powtórzę, zacznij od słuchania Boga. Zacznij od Słowa Bożego. Jeżeli ktoś z was naprawdę chce zacząć, przyszło mi w tym tygodniu pewna myśl do głowy. Coś wam pokażę. Widzicie tą książkę? Tu w vestibulu, tutaj w lobby naszego kościoła leży kilka takich książek. Osobiście sprawdziłem z zegarkiem w ręku, ile czasu zajmuje spokojne przeczytanie jednego wersetu i spokojne przeczytanie tekstu rozmyślania biblijnego. Bo czasami mówię, wiesz, no ale ja się tak nie znam, ja nie wiem jak. Masz. Pan Bóg daje ci kolejne narzędzie. Zacznij od tego. To nie jest najdoskonalsza rzecz na świecie, ale od czegoś zacznij. Jak nie postawisz pierwszego kroku, to nie dojdziesz nigdzie. Żeby chociaż stąd na dół zejść, trzeba kiedyś postawić pierwszy krok. A co dopiero, żeby dojść do jakiejś wizji Bożej. Przeczytałem spokojnie i wyłączyłem stoper. 2 minuty 51 sekund trzeba, żeby spokojnie przeczytać kartkę na jeden dzień. Umówmy się, 3 minuty. Jeżeli wstajesz o 6 rano, zacznij wstawać 5:57. To ci daje 3 minuty, żeby każdego dnia rano nakarmić swoją biedną duszę jednym wersetem. Ja wiem, że może tu są tacy, co studiują hebrajski tekst rano. Ja do was nie mówię teraz. W pokorze studiujcie sobie dalej hebrajski. Ja mówię do tych, którzy mówią, ja nie wiem jak zacząć. Książka leży, jest za darmo tutaj w vestibulu. Weź do ręki, schowaj do kieszeni, wstawaj 3 minuty wcześniej. Za którymś razem Bóg do ciebie przemówi. Niektóre teksty tu są jak kazania. 8 września bodajże, jeśli się nie mylę, jest tekst o Duchu Świętym. Możecie zobaczyć, kim jest w życiu Duch Święty, co robi Duch Święty. Inne teksty. Przeglądłem to sobie. Super. Od czegoś trzeba zacząć. Jak nie, może masz inny pomysł. Ja chciałem tylko dziś powiedzieć, jaki będzie następny rok. Będzie taki, jak zdecydujesz, żeby był. Nie możesz zdecydować, czy będziesz zdrowy, czy chory. Nie możesz zdecydować, czy Rosja będzie miała wojnę z kimś tam, czy nie będzie miała. Nie możesz zdecydować, co zrobi prezydent Stanów Zjednoczonych. Oglądamy wiadomości z takim zaangażowaniem, jakbyśmy mogli prawie że zdecydować. Wiecie, przychodzi mi do głowy czasami taka anegdota, jak jeden chłop mówił, że jego żona zajmuje się tym, co nieważne, a on się zajmuje tym, co ważne w życiu. A jego kolega mówi, jak to? On mówi, widzisz, żona się zajmuje, co zrobimy z pieniędzmi, jak pomalujemy dom, gdzie się będziemy budować, gdzie będziemy mieszkać, co będzie na obiad, gdzie mam dać pieniądze z wypłaty i jak zapłacić rachunki. Ona się tym zajmuje. To czy tym się zajmujesz? Ja z kolegami zajmuję się tym, czy Rosja i Stany będą mieć wojnę. Co zrobią politycy i co zdecyduje rząd. Czy on się zajmował tym, czego nie mógł zmienić. Jeśli cię to ciekawi, fajnie. To nie jest problem. Ale spójrz w Słowo Boże. Możesz coś zmienić. Możemy być dla siebie lepsi. Możemy sobie pomagać. Popatrzcie czasem, jakie inni noszą buty. Powiecie, w naszym zborze nie ma biednych. Okej, popatrzcie poza zborem. Popatrzcie czasem, co robią inni. Ja dziękuję Bogu, że widzę takich ludzi. Dziękuję tym z was, którzy mają czułe serca, bo wiem, że tu jesteście dzisiaj. Do was właściwie bym nie musiał tego kazania mówić. Od was to ja się mogę uczyć. Tu jest kilka osób w tym zborze, przez które ja dostałem taką lekcję miłości i pokory, że całe życie nie zapomnę. Dziękuję, że patrzycie na świat dalej niż tylko na własny nos. Bądźmy takimi ludźmi. Bądźmy ludzi, którzy sieją dobro. Bo prawo żniw jest wspaniałym prawem. Bierzesz jedno nasionko kukurydzy, wkładasz w ziemię i co urośnie? Tylko jedno nasionko? Urośnie wiele. Bierzesz jedną malutką sprawiedliwość, wkładasz w grunt i Jezus mówi, co siejesz, to pożniesz. A kiedy zaczyna rosnąć, zbierasz w obfitości. Od czegoś zacznijcie. Może mój pomysł z tą małą, prostą książką jest dobry, a może masz coś lepszego, ale od czegoś zacznij. Zacznij słuchać. Zacznij patrzeć na Boga. Zacznij o Nim myśleć i robić to, co mówi. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, który jesteś w niebie, wywyższam Twoje imię. I proszę Ciebie, Panie, żebyś ponad wszystko w moje serce i w serce każdego, którzy to słyszeli, dzisiaj tutaj na tym miejscu, położył pragnienie, aby na Ciebie patrzeć, by Ciebie słyszeć, by nie tylko w swoim sercu rozważać, ale byśmy się ruszyli i zaczęli być świadkami Jezusa. Panie, wyznaję Ci, że nie chcę prowadzić nudnego, religijnego życia. Panie, wyznaję Ci, że zabija mnie rutyna i codzienność religijna, ale chcę doświadczać Twojej przygody. Chcę doświadczać chodzenia za Jezusem. Panie, wyznaję Ci też, że ja nawet chyba nie rozumiem do końca tego, co mówię. Że, Panie, nie wiem, czy mamy dość siły, by płacić tą cenę, ale proszę Ciebie dzisiaj, abyś nas uczył, abyś do nas mówił, abyś powoływał, aby w naszym zborze było wiele służb, aby było wiele miejsc, gdzie ludzie będą chwalić Ojca w niebie, gdzie z powodu naszego posłuszeństwa świat zobaczy, że Jezus jest dobry. Błogosław to zgromadzenie dzisiaj. Połóż to w nasze serca. Poślij nas do naszych domów. W świętym imieniu Jezusa proszę Ciebie dzisiaj. Rozpal ogień, który tak zacznie płonąć, że nikt go nie ugasi. Rozpal ogień miłości, powołania i prawdy w naszym życiu. Dziękuję Ci za każdego zborownika i gości, których tu dziś mamy. Błogosław ich i prowadź nas do naszych domów w świętym imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan was błogosławi.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.